podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Natalię Cyrzan i panią Agnieszkę Biłdę. Obie panie są inicjatorkami i założycielkami Homebandy. Brzmi groźnie.
Jak straż pożarna.
Dokładnie. Homebanda, ta nazwa została wymyślona przez mojego syna, Wincenta, wówczas 3-letniego, i określa straż pożarną. A nasza homebanda mieści się dokładnie przy Straży Pożarnej, przy ulicy Beniowskiego na Przymorzu Małym.
No tak, ale my nie będziemy mówić o tym, jakie zmiany następują w Straży Pożarnej, bo po pierwsze nie mamy kompetencji. I Straż Pożarna robi swoją robotę od zawsze taką samą. My chcemy się trochę przyjrzeć edukacji. Co jakiś czas ja taką rozmowę podejmuję ze specjalistami, bo mam takie poczucie, że jest jakiś taki ruch społeczny w Polsce rodziców, którzy chcą wziąć sprawę w swoje ręce, bo mają coś do tej oficjalnej edukacji. Czy u pań też tak jest, że coś nie leżało, nie pasowało, albo potrzeba też jakiejś realizacji w tym temacie?
No, u nas rzeczywiście od tego się zaczęło. To był na pewno taki bezpośredni impuls, czyli takie, mówiąc już na skróty, zabranie dzieci z tradycyjnej szkoły. Dzisiaj na pewno jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż wtedy, kiedy zaczynałyśmy. Nie wiem, czy to była tak bardzo potrzeba jakiejś samorealizacji, ale pewnie gdzieś tam głębiej też. Natomiast bardzo takiego życia bez szkoły, to tak mogę powiedzieć, jak było u mnie. Takiego odcięcia się jak tylko można, a można naprawdę mocno, po to, żeby nasze dni wyglądały spokojniej, po to, żeby nasz tryb życia był taki adekwatny do trybu naszej rodziny. I dzisiaj rzeczywiście jesteśmy chyba mocno w takim miejscu świadomego rodzicielstwa, czy w ogóle może też nieświadomego, ale rodzicielstwa i takiej aktywności rodziców w tym procesie edukacji, czy w ogóle procesie bycia z dziećmi swoimi, ale też czyimiś.
A co tak bardzo uwierało w tej szkole? Czy ta rutyna, dostosowywanie się właśnie do tych ścisłych ram, czy sposób edukowania dziecka, czy zbyt dużo stresujących bodźców w tej szkole? Pani Natalio, bo rozumiem, że tutaj motywacja była podobna, tak?
Motywacja jest podobna, chociaż moje dziecko w momencie zakładania homebandy miało 3 lata, więc ja nie doświadczyłam jeszcze tych trudów szkoły w jego kontekście, natomiast sama jestem osobą z mocną traumą szkolną, a także mój partner, czyli ojciec mojego dziecka, też jakby doświadczył tego, jak trudno jest być w ramach systemu. I to się objawiało w przeróżnych aspektach, w przeróżnych kwestiach. I oboje stwierdziliśmy, że na pewno nie chcielibyśmy, żeby nasze dziecko przechodziło ten typ edukacji, a że widzimy mocno, że jest mocną jednostką,
indywidualnością,
co też myślę, że większość ludzi to dostrzega w swoich dzieciach, to stwierdziliśmy, że po prostu w systemie będzie mu ciężko. Ale też jest wiele innych motywacji i dla mnie jeszcze taką silną motywacją było to, co pani nazywała wzięciem spraw w swoje ręce i też jakby takim podążaniem z innymi ludźmi. Czyli byciem, stworzeniem czegoś więcej niż takiego kółka rodziców, czy tam jakiegoś komitetu rodzicielskiego, tylko takiego trwania w takim poczuciu jakiejś wspólnoty z innymi ludźmi.
I chciały panie stworzyć szkołę, tak? Szkołę marzeń, może to na wyrost trochę słowo, ale myślę, że tak jest, że jeżeli chce się dobrze dla własnego dziecka, to ma się jakieś marzenia i to jest zinstytucjonalizowane miejsce, tak? Ta homebanda, jest jakaś siedziba, nie wiem, jakieś krzesełka, jak to się odbywa? Klasy, no bo jednak dzieci w systemie muszą być. Potem są egzaminy, tego się nie da obejść.
U nas zupełnie tak nie jest, chociaż są krzesełka. Mało używane. Nazywamy się kooperatywą. Ja lubię tak o tym myśleć, bo rzeczywiście, tak jak powiedziała Natalia, gdzieś tam ta potrzeba takiej wspólnoty czy bycia z innymi rodzicami była ważna na początku. Dzisiaj to na pewno nie jest nic, co ma coś wspólnego z placówką, chociaż rzeczywiście mamy miejsce, mamy takie miejsce, które jakoś sobie ukochaliśmy i w którym lubimy przebywać i dorośli, i dzieci. Taka nasza droga w edukacji, która jest mi bliska i chyba wielu też naszym rodzinom, to jest, powiedzmy sobie, unschooling, taka edukacja mocno związana z naturalną potrzebą człowieka do tego, żeby się rozwijać. I my jako taka społeczność wspieramy rzeczywiście takie i indywidualności, ale też te indywidualności funkcjonują w grupie. To jest bardzo taki ważny aspekt. Więc edukacja zupełnie nie dzieje się w takim
klasycznym ujęciu. Czy tradycyjnym, powiedzmy.
Tak. Mamy taką wspierającą szkołę, która w jakiś sposób jest z nami w kontakcie i też większość z naszych dzieci zdaje egzaminy tam, ale to też nie jest jakiś wymóg. Nasze dzieci są w edukacji domowej, to formalnie.
Ale ta edukacja nie odbywa się w państwa domach. To nie jest taka klasyczna edukacja domowa, bo też są rodziny, które podejmują taką decyzję i to już zupełnie jest pewnego rodzaju izolacja, świadoma izolacja i nie ma w niej nic złego, bo są różne zarzuty pod adresem takiej edukacji domowej, dotyczące głównie socjalizacji młodego człowieka. U was jednak jest jakaś odrębna placówka, jak to pani powiedziała, tak? Czyli taki zalążek szkoły.
Nie, to zupełnie nie jest szkoła. My nie mamy żadnej struktury.
Ale musimy to jakoś nazwać. Miejsce.
Tak, to jest po prostu miejsce.
Miejsce, gdzie się dzieci uczą. Tak, czy rozwijają, może tak.
Tak, gdzie są.
Gdzie są. Po prostu są i uczą się przy okazji będąc. Czyli jakby u nas się w ogóle nie odbywają lekcje, u nas nie ma matematyki, jakby u nas wszystko dzieje się przy okazji. I ta szkoła, której jakby taką opiekę mamy, jest też w cudzysłowie nienormalna, czyli to jest żyrafia osada w Oliwie, szkoła leśna. I właściwie ze szkołami łączy nas tylko to, że nasze dzieci na koniec roku, albo na początku, albo w trakcie, jak sobie wybiorą, mogą zdać egzamin danej klasy. Na ogół to się dzieje online, póki co. I jakby to jest przyjazny egzamin, który po prostu zdaje każde dziecko. Jakby jest on zdany, z góry zdany praktycznie. A edukacja u nas odbywa się przy okazji po prostu jakby istnienia i wynika z naturalnej potrzeby dziecka. Tego, że na przykład potrzebuje nauczyć się czytać, bo prawie każde dziecko potrzebuje w którymś momencie nauczyć się czytać, ale jakby nie jest to w żaden sposób popychane. I nie jest to w żaden sposób zindoktrynowane, w sensie, że my nie postępujemy według żadnej metody. My po prostu jesteśmy. Jeśli moje dziecko ma potrzebę czegoś, to te potrzeby realizujemy.
Trudno mi sobie to wyobrazić, jak to działa, no bo jakoś one prędzej czy później znajdą się w systemie życia, tak bym to nazwała. Tak?
No już są.
Są, całkowicie.
No tak,
to właśnie o to chodzi, że my nie przygotowujemy się do życia, bo to życie już trwa.
To prawda.
I mamy trochę inną perspektywę na bycie w społeczeństwie, bo i my, i nasze dzieci uważamy się za dość, że tak powiem, dostosowanych społecznie. Ja może mało obiektywnie, ale rzeczywiście uważam, że taki aspekt samodzielności, odpowiedzialności, wewnątrz sterowności w naszych dzieciach jest na bardzo wysokim poziomie i też takich umiejętności społecznych, bo oni rzeczywiście uczą się sami czytać, pisać, bo to jest mocno teraz u nas ten etap, bez jakiejś takiej modelowania czy wpływu aktywnego dorosłych. Natomiast to środowisko, które my tworzymy, to jest takie genialne środowisko właśnie do tego, żeby sobie w naturalny sposób wzrastać, bo mamy kontakt z bardzo uważnymi, empatycznymi osobami. Kontakt z w ogóle wybitnymi jakby specjalistami w swoich dziedzinach, którzy jako rodzice i jako też nasi tutorzy, którzy przychodzą do nas zupełnie z zewnątrz po to też, żeby pobyć z naszymi dziećmi, chcą się dzielić swoimi pasjami, zainteresowaniami, tym, co jest u nich aktualnie takie ważne i mocne. I to może być tak, że ktoś całymi dniami wyplata makramy i akurat to ma ochotę robić, robi. Ktoś coś buduje, ktoś gdzieś skacze, ktoś chodzi na wyprawy i to rzeczywiście mamy jakieś takie ramy planu dnia czy planu tygodnia, który w miarę wspólnie ustalamy. Sporo też rozmawiamy ze sobą jako społeczność w kręgach. Rozwiązujemy różne trudności, konflikty i tak po prostu ten puls naszej społeczności jest taki mocno rozwojowy, ale na wielu płaszczyznach, też na takiej płaszczyźnie emocjonalnej, znaczy przede wszystkim na emocjonalnej. A wiedza jest czymś takim pozyskiwanym bardzo łatwo, bo ona jest tak dostępna w telefonie, w komputerze, w książkach.
Ja rozumiem, że ta wiedza, jakby nauczanie czy zdobywanie tej wiedzy, może to będzie właściwsze słowo, jest sprawą indywidualną, tak? Czyli czerpanie z internetu. No bo tak myślę sobie o młodym człowieku, który jakieś zasoby to warto, żeby miał, znał literaturę, coś z czego wywodzi. Może to nie jest kompletnie potrzebne. No teraz sama sobie zadaję to pytanie.
Ma tego mnóstwo, ale... bo ma mądrych, inteligentnych rodziców przede wszystkim i mądrą, inteligentną, oczytaną lub nieoczytaną, ale jakby rozwijającą się społeczność. To jest naturalne, jakby wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale nie wykonując ani grama takiej lekcyjności, że tak powiem, nadal obserwujemy, że nasze dziecko uczy się czytać. Moje dziecko, mając 4,5 roku, samo ma tę potrzebę. Ja jej absolutnie nie hamuję, wręcz ją wspieram i rozwijam. Czytamy rejestrację z samochodów, czytamy to, co on przynosi i chce, liczymy to, co on potrzebuje liczyć. To się po prostu dzieje samo. To jest fascynujące.
No tak, ale to jak pani powiedziała, na tym etapie dzieci mają taką naturalną potrzebę uczenia się wszystkiego dosłownie. Chcą rysować, chcą czytać, chcą malować, wspinać się i tak dalej. Ciągle brzmi to jak taki eksperyment szaleńców, no ale szaleńcy pchają świat do przodu, no bo przyjdzie ta konfrontacja z egzaminami, bo zupełnie poza systemem dzieci nie mogą pozostać, prawda? Jest jakiś wymóg. Znaczy matury nie trzeba zdawać, ale chyba szkołę podstawową w tym momencie trzeba kończyć.
Trzeba. I dokładnie ten, my właśnie to, co Natalia powiedziała na początku, że to branie spraw w swoje ręce, jakby zrobiłyśmy to w ten sposób, że to, co trzeba, to trzeba i nie buntujemy się na to, co trzeba, bo jesteśmy w systemie, jakby żyjemy w państwie, żyjemy w społeczeństwie, są określone przepisy i rzeczywiście te egzaminy musimy zdać. I też nasze dzieci mają tą świadomość, że wiedzą, w której klasie i kiedy czeka na nich
jaki egzamin. Bo klasy są, tak? Jakby są te etapy.
Tak. Mhm. Chociaż my do końca nawet nie pamiętamy, w której klasie które dziecko jest i oni też tego nie wiedzą, nie? Jak u nas ktoś pyta moje dzieci, w której jesteś tam klasie, to oni, ej, mama, w której jestem klasie. Ja też muszę sobie to trochę przypomnieć, bo tu rzeczywiście my nie funkcjonujemy zupełnie w tych ramach i dzięki temu też ta wiedza i edukacja są dla nas bezgraniczne. Jakby ktoś, kto ma 4 lata, może spokojnie robić coś, co robi w szkole 6-latek i odwrotnie, bo czasem 6-latek potrzebuje być 4-latkiem, jakby już mówiąc takimi systemowymi rzeczywiście określeniami. I książki, które czytają i pytania, które zadają, zupełnie nie mają takich szkolnych ram. I dzięki temu wiedza, do której oni mają dostęp i którą chcą zdobywać i pytania, które chcą zadawać, jakby otwierają taki cały ocean wspaniałego świata przed nimi. A dorosły jest tylko takim towarzyszem. Ja bardzo rozumiem te jakby obawy, potrzeba takiego ustrukturyzowanego zdobywania wiedzy. I to jest być może taki kawałek, który jest mocno w tym, że jak my bardzo jako dorośli potrzebujemy tę wiedzę przekazywać dzieciom. A jak trudno jest zobaczyć, że tak naprawdę to w nich jest ta ogromna chęć i że my do pobudzania tej chęci nie jesteśmy tak mocno potrzebni, co do właśnie towarzyszenia i nieograniczania.
Ale rozumiem, że przedmioty są jako takie, tak? No jest fizyka, chemia, czy to się wszystko jakoś ze sobą łączy, czy wy to nazywacie? Chemia, fizyka, matematyki nie ma, tak?
U nas nic nie ma. Nie ma żadnego przedmiotu. Przychodzą osoby, które rzeczywiście mają jakieś zainteresowania typu szachy, kostka Rubika, roboty, coś to, co nas ciekawi akurat, ale cała wiedza typu właśnie matematyka, polski, to o rany, no przecież tak się nie dzieli świat, nie? Na matematykę i polski, tylko na piękne pasje.
A czy się podpieracie czymś, ten wasz system, czy cała struktura, jakby to powiedzieć, filozofia tego miejsca, które nie jest szkołą, jest zaczerpnięta już z jakichś wcześniejszych eksperymentów, które się powiodły?
Takie miejsca jak Hombanda istnieją, są po części inspiracją dla nas, chociaż każde takie miejsce jest inne i mocno specyficzne. Natomiast w Polsce też ruch kooperatyw rodzicielskich, kooperatyw edukacyjnych jest coraz silniejszy, bo on też ma swoje korzenie w tym, żeby właśnie brać sprawy w swoje ręce, żeby nie czekać na zmiany w wielkiej edukacji, w szkolnictwie, tylko po prostu tu i teraz zacząć działać, żeby było lepiej naszym dzieciom i nam. My nie korzystamy z żadnej metody poza rodzicielską obecnością, intuicją.
Bycia, po prostu jesteśmy, tak. Nie? To może tak brzmi, jakbyśmy byli jakimiś freakami, ale jesteśmy...
No trochę tak brzmi.
Normalnymi osobami. Ja wykonuję pracę etatową, pracuję w Instytucie Kultury, mój partner jest muzykiem. Przeszliśmy przez systemowe szkoły, więc mamy jakąś wiedzę. Osoby dookoła nas mają wiedzę. Jesteśmy jakby dla naszego dziecka jednym ze źródeł pozyskiwania tej wiedzy.
Ale pytanie, czy te dzieci chcą na przykład? Bo to, że rodzic ma jakąś fantazję, jakąś swoją potrzebę i też często jest tak, że my sobie kompensujemy dzieciństwo, prawda? Czy jakieś niedobory, które mamy, nawet sobie nie uświadamiając, a dziecko chciałoby być w systemowej szkole.
To pójdzie, jeśli pójdzie. Będzie chciało. Mm-hmm. Oczywiście. Okay. Jesteśmy absolutnie niedoskonałymi rodzicami. Powodujemy pewnie w jakimś stopniu w naszych dzieciach traumę, tak jak nasi rodzice powodowali je w nas. Oszczędzamy im tej traumy szkolnej, ale jeśli nasze dzieci wybiorą, że chciałyby do tej szkoły iść, to oczywiście pewnie pójdą. Niektóre z tych dzieci od szkoły uciekły. W sensie, że rodzice po prostu zabrali je ze szkół i przyszli do nas i wtedy odbywa się taki proces leczenia się z tej traumy szkoły. Doświadczamy tego często.
A już macie jakiś rodzaj egzaminu czy testu za sobą, że to działa, że ten system się sprawdził?
Tak, no my działamy 2,5 roku w sumie, czy takie pełne 2 lata. I mamy już bardzo dużo doświadczeń. I o ile na początku to było rzeczywiście taki sen wariata i takie pójście zupełne, no my jesteśmy też kobietami, matkami, więc nam jest to dość bliskie, żeby iść za takim swoim instynktem i intuicją, no to jednak miało to duży ciężar ryzyka i nie miałyśmy żadnych takich dowodów, żeby powiedzieć, że to działa. Natomiast już po 2 latach, gdy widzimy dzieci, które są z nami od początku, albo nawet dzieci, które do nas dołączają na jakiś czas, rodziny w ogóle, bo to jest bardzo też istotny aspekt, to na pewno nie mogę powiedzieć, że to jest złe, a wręcz zachwycam się tym, jak wspaniałe ma to efekty dla rozwoju, dla edukacji poszczególnych osób i nas jako grupy.
A to jest edukacja na jakim poziomie? Dzieci od którego roku życia?
Aktualnie nasze dzieci mają od 4 lat, najstarsza dziewczynka ma 11. Także też mamy bardzo duży ten rozstrzał, ale też może to być zasobem, nie jest to aż taką trudnością. To też jest taka naturalna grupa, po prostu grupa ludzi, którzy się lubią, którzy czują się ze sobą bezpiecznie i którzy chcą się nawzajem uczyć, bo u nas też bardzo intensywne są te procesy uczenia, jakby starsze dzieci uczą młodsze dzieci. To bardzo też pięknie się rozwija.
A w jakim systemie działacie? No bo to jest, rozumiem, organizacja non-profit, tak?
Ale, bardzo non-profit.
No z czegoś trzeba opłacać miejsce, w którym dzieci się uczą, nauczycieli, tutorów.
Tak, my działamy na zasadzie społecznej inicjatywy i mówiąc najprościej, zrzuty. Zrzucamy się na koszty, rodzice biorą ciężar finansowy, organizacyjny, logistyczny w całości na siebie. To nam daje dużą niezależność codzienną od właśnie różnych wichrów, reform i takich sytuacji. Po prostu jesteśmy na co dzień razem i bierzemy na siebie tą odpowiedzialność w aspekcie finansowym, organizacyjnym i edukacyjnym.
Niestety muszę kończyć spotkanie, a pytań bardzo dużo, choćby o to, czy dzieci żyjąc w takiej, nie lubię tego słowa, ale użyję, bezpiecznej bańce w tej konfrontacji z życiem, które jak widzimy nie jest łatwe, sobie poradzą, ale jeżeli państwo w to wierzą, a widzę, że są panie bardzo mocno przekonane, to pewnie tak, spotkamy się za jakiś czas i zobaczymy, czy ten eksperyment i sen wariata, jak to pani powiedziała bardzo ładnie, rzeczywiście jest sensowny i to była dobra droga. Edukacja powinna się zmienić, co do tego nie mamy wątpliwości. Być może to jest właśnie jedna z form, która przyczyni się do tego. Bardzo, bardzo panią dziękuję. Pani Natalia Cyrzan i pani Agnieszka Biłda, założycielki Homebandy.
Dziękujemy.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.